Ha, taka historia, proszę państwa, proszę pana, proszę pani. Nie ma Hani, Hani Wilczyńskiej Toczko, bo ona sobie urlopuje, ale za to w naszym studiu niezawodna Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka, z gościem. No to gościa jeszcze nie przedstawimy, bo najpierw jest, mamy komunikat, tak?
Tak, proszę państwa, bardzo proszę, nie tylko teraz, pamiętajcie o wodzie w upał, koniecznie dla wszystkich zwierząt, nie tylko dla naszych psów i kotów. I to, co ja bym zrobiła, ja wiem, że to może nie powinno z anteny paść, ale proszę państwa, jeśli widzimy nie tylko dziecko, ale i zwierzę jakiekolwiek zamknięte w samochodzie, i ja tą szybę bym wybiła. Po prostu, niezależnie od konsekwencji, jakie bym poniosła. Czyli nie przechodźcie obojętnie, nie tylko wobec dzieci czy osób zamkniętych w samochodach, stawiajcie wodę i o jedno proszę, nie wychodźcie w upał na spacer. Normalnie wam się nie chce, a w upał będziecie tego psa wlekli po pół godziny po ulicach zupełnie niepotrzebnie. Czyli bardzo proszę, dzieci też w upał nie wypuszczamy z psami. I to jest moja prośba.
Ona by szybę wybiła. A ciekawe, co ja by zrobił nasz gość. Czyli Małgorzata Gawka. Dzień dobry, witamy pięknie. Pani doktor weterynarii z Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja.
Dzień dobry.
Trudna decyzja, prawda? Co robić w takim wypadku? Widzimy jakieś zwierzę w samochodzie.
Myślę, że zawsze głównym problemem są te obawy o konsekwencje prawne, tak? O to, że wywołamy jakąś szkodę u właściciela
i
że będziemy musieli ponieść te konsekwencje. Ale jeśli widzimy, że zwierzę w środku przebywa już dość długo, zieje cały czas, intensywnie jest zaniepokojone albo wręcz przeciwnie, zaczyna omdlewać, no ja bym nie miała wątpliwości, nawet gdybym musiała ponieść później konsekwencje finansowe.
Tym bardziej, że dodajmy, że proszę państwa, sami sprawdźcie, ja zawsze do tego mówię, zamknijcie się w samochodzie, spójrzcie na zegar i zobaczcie, co się dzieje po kilkunastu sekundach, po kilkudziesięciu, jak makabrycznie wzrasta temperatura, a my jeszcze bardziej mamy możliwość spocić się niż pies.
Bo ja nawet nie lubię tych sekund, tak? Gdy wchodzę do samochodu nagrzanego, rozgrzanego, bo on stał gdzieś tam, nawet nie na słońcu, nawet w cieniu ale latem. Tam się nie da żyć, nie da się wytrzymać. Bardzo szybko otwieram szybę, zanim zacznie działać klimatyzacja.
Tak. A ja jeszcze państwu powiem, że się tak cieszę, że się mi udało panią doktor wreszcie namówić do naszej audycji i powiem wam taką ciekawostkę, bo słuchaczy mamy fajnych, muszę panu powiedzieć, bardzo fajnych.
Którzy już nam się kłaniają, tak. Grzybkowa familia kłania się w komplecie.
O, to jest nasz najstarszy słuchacz, który też, proszę państwa, będzie w tej audycji w ramach spotkań ze słuchaczami, ale pani doktor, która przyjechała, zobaczycie, jakie będą bardzo ciekawe tematy. Do nas proszę, żebyście przygotowali sobie do niej SMS-y, jak posłuchacie, o czym będziemy rozmawiać, żeby właśnie ona mogła na to odpowiadać, a moja ciekawostka jest taka, że nie spodziewałam się, że jest to tak młoda i tak ładna osoba, proszę państwa.
Potwierdzam, zdecydowanie tak. Ale właściwie temat już rozpoczęliśmy tą wodą, dlatego że wystawiamy wodę dzikim zwierzętom, przede wszystkim ptakom, prawda? Nie tylko naszym pupilom.
Tak, jak najbardziej. Najczęściej już wiele osób świadomych tej potrzeby wystawia w swoich ogródkach, w zacienionych miejscach płaskie naczynia, w których wlewamy codziennie trochę wody, żeby i ta mrówka, i ten ptaszek mogły skorzystać w czasie suszy z naszej pomocy.
I popić i się umyć, bo
też można zaobserwować, jak pięknie w takich małych zbiornikach się drobne ptaki kąpią i jak czyszczą swoje pióra, jak układają.
Nasz SMS-owy numer 603-06-06-06, ale chyba zaczniemy od podstaw, pani Agnieszko. Czym jest Ostoja, prawda?
Czym jest Ostoja? Właśnie niech pani wytłumaczy, bo proszę państwa, na maile, które ja otrzymałam, byłam zdziwiona, że bardzo dużo osób nie wie, że istnieje taka fundacja i czym ona się zajmuje. A mnie bardzo zależało, żeby właśnie zaprosić lekarza stamtąd, ponieważ zawsze my pomagamy pieskom, kotkom, ewentualnie koniom. Mamy jakieś takie ustalone zwierzęta, ale nikt nie wie, czym jest Ostoja i że ta pomoc tam jest też niezbędna. Zaczniemy może od tego, co wy robicie.
Nasz ośrodek działa już 6 lat, ale rzeczywiście nadal musimy jak najszerzej mówić o tym, że takie miejsce istnieje. Jest to szpital przeznaczony dla dzikich zwierząt. Nie działamy do końca jak azyle, natomiast działamy jako szpital, którego głównym celem jest przywrócenie dzikich zwierząt przyrodzie. Chodzi o to, żeby zwierzętom rannym, zwierzętom poszkodowanym w wyniku styczności z naszą cywilizacją, doraźnie pomóc, odbudować ich siły i możliwości normalnego funkcjonowania w środowisku zewnętrznym.
I na przykład jakie to są zwierzątka?
Najczęściej przyjmujemy jednak ptaki, jest to nasz główny pacjent. W drugiej kolejności są to drobne ssaki, przede wszystkim jeże, wiewiórki, rzadziej lisy.
Cudne. Jak ja się, wie pani, co ostatnio dowiedziałam, że wiewiórki się sprzedaje już do jedzenia normalnie.
Mam to szczęście, że chyba nie usłyszałam tej informacji.
Ja też po prostu nie mogłam dojść do siebie, jak to usłyszałam. Tyle mamy jedzenia i jeszcze komuś brakuje wiewiórek, prawda?
Zasadniczo nasz ośrodek działa głównie dla pomocy ptakom i drobnym ssakom, ale oczywiście w sytuacjach kryzysowych staramy się wszystkim innym potrzebującym zwierzętom też pomóc, doraźnie, na bieżąco zaopatrzyć je i przekazać do innych miejsc, gdzie odpowiednie warunki są stworzone.
Czyli naprawić i oddać naturze po prostu.
Taka to jest podstawa, idea stoi. Tak. Naprawić i oddać naturze. Naszym takim przewodnim hasłem jest w trosce o dzikość i też w naszej codziennej opiece nad ptakami i ssakami dbamy o to, żeby one nie nawiązały zbyt bliskiego kontaktu z człowiekiem. To jest
dygresja. Pewnie... Jeżeli chodzi o szyby, jeżeli pozwolicie panie, tak. Z tym wybijaniem szyb, to trzeba ostrożnie podobno, bo auta elektryczne mają klimatyzację postojową. Kilka hybryd i aut niemieckich ma też klimatyzację postojową. No i był taki przypadek wybicia szyby w aucie z włączoną klimatyzacją. To trzeba ostrożnie.
No trudno. Ja nawet nie wiedziałam, że jak jest wyłączony samochód, to klimatyzacja działa. Ja takiego nie mam. Mam normalną klimatyzację. Mm-hmm. Ale proszę państwa, mnie się wydaje, że tak jak ja, a myślę, że nie jestem już taką ostatnią tam niedorozwojkiem, żeby nie zorientowałabym się, że ta klimatyzacja działa. Lepiej pomóc, niż przejść obojętnie.
Ja pozwolę sobie zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Pani mówiła o takim doświadczeniu, żeby samodzielnie wsiąść do samochodu i zobaczyć na własnej skórze, jak to jest posiedzieć 20 minut w rozgrzewającym się aucie. Tylko trzeba pamiętać o tym, że my siedząc tam mamy tą świadomość, tak. Że w każdej chwili możemy pociągnąć za klamkę i wyjść.
Dokładnie.
Zwierzę zamknięte w samochodzie czuje się absolutnie bezradne.
Bezradne.
Może oczywiście próbować rozrywać nam tapicerkę, gryźć plastiki, ale ono nie ma drogi ucieczki i ono zdaje sobie z tego sprawę, że jest zamknięte.
Po prostu się gotuje powoli.
Gotuje się, nie widząc żadnej szansy ucieczki. Dodatkowo do tego dochodzi wielki stres, który przeżywa i tak naprawdę te wszystkie negatywne procesy udarów cieplnych przebiegają o wiele szybciej jeszcze właśnie ze względu na ten stres.
Słuchamy i pozdrawiamy Roxy, Znajda, koty Riki, Diki, Nei, Marta.
Też stała słuchaczka.
603-06-06-06. A w Ostoi to teraz jest tam ogromny rwetes przy jednej z klatek, jak zauważyłem, bo niedawno w Ostoi rzeczywiście byłem, żeby zaanonsować dzień otwarty i tak. Sześciolecie ośrodka. U puszczyków, prawda? Ale tam się kłębi.
No tak, mamy aż 8 puszczyków w tym roku. To są wszystko podloty, które trafiły do nas w takich okolicznościach, które często wymagają wcześniejszej konsultacji, czy takiemu podlotowi pomóc, czy nie.
O właśnie, może, przepraszam, że wejdę w słowo. Może niech pani wyjaśni, co to jest to zabieranie tych podlotów zupełnie z dobrej woli przez człowieka. No nie mówię, że ze złej, bo nie chcę o tym mówić. Co to jest ten podlot właśnie?
Podloty to są ptaki, które jakby cyklu swojego rozwoju wychodzą już z gniazda, chociaż nie mają jeszcze pełnej umiejętności lotu, nie mają w pełni rozwiniętych piór. Natomiast natura tak to stworzyła, że gniazdo opuszczają. Czasami bywa też tak, że z tego gniazda po prostu wypadają przypadkiem. Ale najczęściej rodzice, którzy opiekują się nimi w gnieździe, również kiedy taki podlot znajduje się na ziemi, roztaczają nad nim opiekę, zarówno chronią przed drapieżnikami, jak i karmią po prostu tak, jakby takie maleństwo siedziało w gnieździe.
Czyli my jako ludzie tego nie zabieramy.
Jeśli widzimy takiego podlota i widzimy, że znajduje się on w miarę bezpiecznym miejscu, że rodzice przylatują i się nim opiekują, a nie ma żadnych widocznych ran na ciele takiego ptaszka, należy go zostawić na miejscu. Zasada jest bardzo prosta. Mimo tego, że w ośrodku dla każdego gatunku, dla każdego rodzaju ptaka czy ssaka, który do nas trafia, dobieramy optymalną dietę, uzupełnioną o wszystkie możliwe suplementy, które stosuje się u takich młodych zwierząt, żeby ich rozwój przebiegał prawidłowo. Nigdy nie damy rady zastąpić tego, co dają rodzice. Zarówno jeśli chodzi o pokarm, jak i naukę po prostu życia w naturze.
Życia, tak.
Człowiek nie nauczy polować, latać. Są pewne instynkty, ale mimo najlepszych chęci, najlepsze ośrodki, najlepsi lekarze, opiekunowie zwierząt, ornitolodzy nigdy nie dadzą rady zastąpić ptasiego
Niektórzy
rodzica.
Niektórzy specjaliści jeszcze mówią, że albo zostawiamy w spokoju takiego podlota, albo ewentualnie odstawiamy gdzieś wyżej, na gałązkę, tak, żeby do ptaka nie miał dostępu na przykład kotki.
Tak, tak jak najbardziej można zmienić lokalizację takiego podlota, gdzieś niedaleko go przenieść i nie należy się bardzo obawiać takiej trochę demonizowanej wiedzy o tym, że kiedy dotkniemy takiego podlota, automatycznie zostanie on odtrącony przez rodzica. Jest to taki pogląd, który chyba trochę zbyt silnie utrwalił się i budzi bardzo dużo obaw.
Bardzo dużo obaw i nie wiem, dlaczego ludzie się kurczowo tej tezy trzymają. Tak samo jak państwo mówicie, że jak pies ma czarne podniebienie, to jest zły. To jest na tej samej zasadzie.
Są różne przesądy.
Tak.
I jeszcze jeśli możemy powiedzieć proszę. Odnośnie podlotów, to rozszerzmy ten temat o młode sarny i zające. Ponieważ jeśli chodzi o edukację, którą prowadzimy właśnie w kwestii nieporywania dzieci, dzikich zwierząt, u podlotów już dużo osób jest świadomych tego, że powinny one zostać w środowisku, to nadal bardzo dużo młodych zajęcy czy saren do nas trafia. One wyglądają bardzo bezbronnie i przeuroczo, jeśli spotykamy je na łące, skulone gdzieś i schowane, ale tak naprawdę jest to supernaturalne ich zachowanie. One właśnie tak działają. Rodzice zostawiają je czasem na kilka godzin w danym miejscu, natomiast wracają, karmią, opiekują się nimi, obserwują ciągle tą lokalizację i my, jeśli chcemy pomóc takiemu zwierzęciu, tak naprawdę, jeśli je zobaczymy, powinniśmy możliwie szybko się oddalić. Dlaczego się oddalić? Dlatego, że jeśli człowiek się czymś interesuje, zaczyna dotykać, zaczyna przeglądać otoczenie, ściąga swoim zachowaniem również drapieżniki. Więc zawsze, kiedy widzimy zdrowego, nierannego zająca,
bardzo ciekawe.
Uciekamy po prostu jak najszybciej. Co najwyżej możemy za jakiś czas wrócić w to miejsce, żeby zobaczyć gdzieś tam z daleka, podejrzeć, czy
nadal trzeba chodzić o to, żeby nie przynosić zapachów naszych ludzkich na tego małego zajączka, prawda? Czy małą sarenkę, czy nie?
Nie, jest to aż tak bardzo, bardzo ważne, natomiast może tak, jeśli chodzi o te zapachy, to rzeczywiście nasz zapach też może wabić drapieżniki, tak? Natomiast dla rodzica nie jest aż tak istotny, jak się to przyjęło.
Proszę państwa, tutaj pani tego nie powie, bo wiem, ale proszę, jak z tego wynika, w tym świecie zwierzęcym to my ludzie jesteśmy największym zagrożeniem na każdym kroku.
Tak się składa, że nasza cywilizacja jest bardzo ekspansywna i po prostu wchodzimy ze swoimi buciorami coraz bardziej w środowisko naturalne, zajmując przestrzeń i w związku z tym kontakt dzikich zwierząt z człowiekiem jest też coraz częstszy. Mamy wiele przypadków takich zwierząt, które trafiają do nas właśnie ze względu na to, że ich środowisko zmieniło się na środowisko miejskie, albo nasze budowle stanęły na drodze ich przelotów. To jest bardzo duży problem aktualnie.
Ptaki i szyby?
Tak, ptaki i szyby. Ptaki i wysokie szklane wieżowce, które w ich ujęciu, w ich pojęciu, kiedy lecą, nie różnią się niczym od chmur, które są dalej na horyzoncie. Takie ptaki są zupełnie nieświadome tego, że lecą na przeszkodę, tak? Odbijające się od szyb niebo nie jest dla nich do odróżnienia od tego, co naokoło. Wlatują w szyby, ulegają kolizjom. Bardzo często w takich wypadkach mamy albo złamania skrzydeł, albo uszkodzenia barku. I jest to duży problem, jeśli chodzi o leczenie. Tak? Wszelkie złamania w obrębie skrzydeł są ciężkie do naprawienia. Ciężko jest uzyskać pełną sprawność takiego skrzydła mimo leczenia. I po prostu bywa, że nie udaje się nam pomóc. Tak? Są specjalne naklejki, które można stosować na takie
tak
szyby.
Tak, właśnie widziałam, o to chciałam zapytać. Czy te naklejki zdają egzamin?
Tak, aczkolwiek nie, jeśli chodzi o najnowsze badania, one pokazują, że takie standardowe naklejki, które kojarzymy na przykład z ekranów akustycznych wzdłuż dróg, gdzie mamy ptaki drapieżne pojedyncze, one nie działają zbyt dobrze. Są instytucje, są fundacje, które swoją działalność koncentrują właśnie na zapobieganiu tym kolizjom. I stworzyły wzór naklejek, potwierdzone w badaniach jest, że są skuteczne. To są takie o odpowiednim rozstawie kropki wokół całej szyby, które...
Ja właściwie jestem wielkim przeciwnikiem ekranów tych przydrożnych, przy autostradowych. Myślę sobie, dlaczego nie można konstruować takich wysokich, żywych żywopłotów, w których żyłyby ptaki, widziałyby te żywopłoty zwierzęta. No byłoby też to miejsce po prostu dla jakiegoś kawałka dzikiej przyrody.
Oczywiście, każda zieleń,
dlaczego
którą...
to jest takie techniczne?
Ja panu powiem, nie chce się to ludziom zrobić. O wiele prościej postawić takie to, co widzimy, niż zadać sobie trudów w posadzeniu, w utrzymaniu, żeby urosło, w jakimś modelowaniu na początku, bo potem to rośnie.
Ja
ludziom
myślę sobie,
się po prostu
że
nie
jednak
chce.
W nas jakoś tak tkwi takie bardzo mocno inżynieryjne myślenie.
Podejście.
Nie myślimy o tym, co zielone, nie myślimy o naturze, nie myślimy o przyrodzie, nie myślimy, że to jest też ogromna wartość.
Chyba człowiek trochę zamknął się na przyrodę i zamknął się też na korzyści, które płyną z obcowania z naturą. Nawet w naszych ogrodach to widać, gdzie często nadal są to po prostu płaskie trawniki i trochę iglaków. One absolutnie nie sprzyjają zasiedleniu przez ptaki.
Tak. Czasami nawet mówi się o zielonej pustyni.
Tak, jest zielono, ale nie przynosi to korzyści zarówno dla ptaków, jak i dla owadów zapylających. Na szczęście trochę tutaj się zmienia, trend się zmienia coraz częściej i w ogrodach miejskich są tak zwane łąki kwiatowe robione i ludzie
ale w Gdańsku jest fantastyczna akcja, tak organizowana przez ZDIZ. Oni koszą już teraz, w Parku Regana przynajmniej, tak się starają, koszą tylko trawnik tak metr, półtora od ścieżki. Tak, żeby niektórzy boją się kleszczy na przykład, tak? Nie chcą teraz wejść na trawnik, ale dalej zostawiamy już tam polską, zieloną, kolorową łąkę, żeby tam mogły żyć jakieś sobie robaczki, jakieś owady.
To wypalanie traw jest dla mnie koszmarem. Ja tego w ogóle nie mogę oglądać, bo sobie wyobrażam, nie wiem tak dobrze tego jak pani doktor, wyobrażam sobie, że jednak żyją tam.
Tak, też jest to pewna pula naszych pacjentów, zwierzęta poparzone, zarówno wypalanie traw, jak i jakieś takie, powiedzmy, niekontrolowane palenie ognisk w różnych miejscach sprawia, że trafiają do nas zwierzęta poparzone. Najczęściej są to jeże.
O, moje ukochane.
Jeże, które są tak pożyteczne i których jest coraz mniej, które bardzo silnie przez wpływ człowieka są ograniczane, jeśli chodzi o swoją populację, o możliwości zdobywania pokarmu. Każdy z nas chyba widzi jeże często przy drogach potrącone.
A jeże w Ostoi są przesłodkie, takie małe, malutkie. I trzeba przyznać, że mają miseczki, jak zestawu dla lalek. I z takich miseczek sobie jedzą.
To ja może wyjaśnię, to są miseczki do sushi, które zostały nam kiedyś sprezentowane przez producenta.
Bardzo dobrze.
Idealnie spisują się dla małych jeżyków, które dopiero uczą się pić preparaty mlekozastępcze z misek, ale też dla starszych, no po prostu jest to odpowiednia porcja dla nich.
Ja zapytam panią, bo muszę, żeby to nie było, że ja. Niech pani powie, co je jesz dorosły? Bo mamy również poglądy, prawda, że tylko to musi być jabłko
nie,
i sałata.
O nie,
o nie. Właśnie, słuchajcie, proszę posłuchajcie.
O nie, to jesz z rysunkiem jabłka nabitego na kolce.
Tak.
Typowy przykład z kolorowanki jest tak daleki od prawdy. Jeże to są owadożercy.
Tak.
I nasi wielcy sprzymierzeńcy również w ogrodach. Jeśli chodzi o zwalczanie owadzich szkodników. Jeśli natomiast chcemy pomóc jakimś jeżom, które widzimy, że w naszym ogrodzie żyją, czy w bezpośredniej bliskości naszego domu, to oprócz tej wody, o której już mówiliśmy, można czasami wystawić im trochę dobrej jakościowo karmy kociej. One uwielbiają karmę kocią. Wszyscy, którzy dokarmiają koty wolnobytujące, pewnie już kiedyś to widzieli, jak jeż wykrada pokarm. Na pewno warto pomagać między innymi teraz, ponieważ jest to moment, w którym jeżowe mamy karmią już całkiem spore jeżyki, a jeśli mają ich piątkę czy szóstkę w jednym miocie,
to tak, to mają piątkę, szóstkę, tak?
Tak, jest to taka liczba dość częsta, pięć właśnie, pięć jeżąt w miocie, czyli jeśli one karmią teraz i mają już takie podrostki całkiem spore, to potrzebują bardzo dużo pokarmu. Czasami widać w ciągu dnia, jak wychodzą szukać tego pokarmu, co w sumie nie jest naturalnym odruchem, no ale głód i potrzeba sprawia, że nawet za dnia możemy takiego jeża wędrującego
zobaczyć. To
jak
jeszcze można pomagać tej dzikiej przyrodzie? Dlaczego ta dzika przyroda wokół nas jest nam tak bardzo, bardzo potrzebna? Bo jest naprawdę potrzebna.
Bardzo.
O tym za chwilę nasz gość, dyrektor, doktor weterynarii Małgorzata Gawka z Ostoi i Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka, SMS-owy numer do radia to 603-06-0606.
Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Howard. Reklama.
Radio Gdańsk poleca.
W wielkim mieście niebo jasne i wiadomo, żyć niełatwo.
21 czerwca zespół Raz, Dwa, Trzy zagra koncert w studiu Radia Gdańsk. Serdecznie zapraszamy tych Państwa, którzy się zmieszczą na sali, a tych, którzy się nie zmieszczą przed radioodbiorniki. Z wielką radością zagramy dla Państwa koncert w Gdańsku, z którym od jakiegoś czasu jestem bardzo blisko związany i mam wielką nadzieję, że tu zamieszkam. Dziękuję za wypowiedź. Adam Nowak.
Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być.
Raz, Dwa, Trzy. Na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna w piątek 21 czerwca. Początek o 19.05. Koncert w całości będzie transmitowany na naszej antenie. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
Partnerem głównym koncertu jest właściciel marki Browar Amper.
Witamy w JD Kulej. Czy mogę przyjąć zamówienie?
Szukam idealnego samochodu. Musi być bezpieczny, ekonomiczny, niezawodny w podróży i w znakomitym stanie.
W naszej ofercie mamy same bezwypadkowe, serwisowane w ASO auta, na które dajemy półroczną gwarancję.
Salon aut używanych JD Kulej. Rumia, ulica Grunwaldzka 18. www.jdkulej.pl.
Nadjeżdża festiwal smaków Food Trucków. Po raz pierwszy w Pruszczu Gdańskim zaparkują najlepsze, mobilne restauracje z całej Polski. Przyjdź i spróbuj dań kuchni z całego świata. Park Centralny, parking przy ulicy Grota Robeckiego. 22 i 23 czerwca. Start o 12. Szczegóły na festiwalsmaku.com.pl.
Raz, dwa, trzy, cztery. Nie ma miejsca na rowery. 5, 6, 7, 8, gdzie usiądą nasi goście.
Twoje mieszkanie zrobiło się za ciasne? Sprawdź ofertę Robek i odkryj zajezdnie Wrzeszcz. Mieszkania 3 i 4 pokojowe blisko plaży. Szczegóły na www.gdanskrobek.pl i w biurach sprzedaży.
Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Strachu. 28 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy 4 horrory. Premierowo Polaroid, dalej Laleczka i Herezja, a na koniec Sony Kanibal ze Szkocji. Maraton Strachu w kinach Helios. Start 28 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
Oto trzy sposoby na szybkie poznanie praktyków biznesu. Sposób pierwszy, kosztowny. Przekupujemy ochronę biurowca i wkradamy się na teren firmy. Sposób drugi, kontrowersyjny. Zdobywamy adres zamieszkania wskazanego kontaktu i przebierając się za instalatora wkradamy się do mieszkania. Sposób trzeci, rekomendowany. Zapisujemy się do Wyższej Szkoły Bankowej i poznajemy ich na studiach podyplomowych.
Zapisz się do 1 lipca i skorzystaj z promocji. Wyższa Szkoła Bankowa zaprasza na studia podyplomowe.
Miasto Gdynia zaprasza na Cudawianki 2019. Wystąpią dla Was Gutek, Marika, Dub FX and Mr. Woodnote. Przygotowaliśmy też warsztaty, pokazy filmowe, wyplatanie wianków i wiele innych cuda atrakcji. 22 czerwca lato zaczyna się w Gdyni. Szczegóły na cudawianki.eu. Patronat Radio Gdańsk.
Szukasz pomysłu, jak ciekawie spędzić niedzielny wieczór? Filharmonia Bałtycka zaprasza na koncert symfoniczny z muzyką m.in. z Władcy Pierścieni i Star Wars. Po nim odbędzie się rozrywkowy koncert plenerowy. 23 czerwca, godzina 18, ulica Ołowianka 1 w Gdańsku. Bilety w kasach i na filharmonia.pl. Zabierz znajomych do Filharmonii. Grupa Energa, sponsor strategiczny. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza. Dofinansowano ze środków miasta Gdańsk. Poleca Radio Gdańsk.
Reklama.
11.30.
Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Partner programu Piłkarska Przyszłość z Lotosem.
Sponsorem programu są kremy Zaspa, producent naturalnych kremów własnej receptury, przeznaczonych do pielęgnacji skóry w każdym wieku. Kremzaspa.pl.
Udanych podróży życzy sponsor audycji Polar Sport. Sklep górski ze sprzętem i odzieżą turystyczną. Gdynia Starowiejska 17.
Infopilot Radia Gdańsk. Co, gdzie, kiedy na Pomorzu.
Katarzyna Hirsch.
Katarzyna Hirsch. Grupa Mozarta wśród gwiazd to tytuł kolejnego programu znanego i lubianego kwartetu smyczkowego. Tym razem Bolek, Paweł, Michał i Filip otoczeni będą największymi gwiazdami muzyki. Jan Sebastian Bach opowie o początkach polifonii i o tym, jak wynalazł Nordic Walking. Grupa Mozarta wśród gwiazd na tarasach przy Parku Wodnym w Sopocie w najbliższą niedzielę o 20:00. Do powrotu Mam do pracy zachęca Gdynia. Aby to ułatwić, odbędą się spotkania w ramach projektu Mama idzie do pracy. W planie jest 7 wykładów, na których będzie można odkryć swój potencjał zawodowy, czy dowiedzieć się, jak założyć działalność gospodarczą. Najbliższe spotkanie odbędzie się 26 czerwca, zapowiada Agnieszka Majewska z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
Zaplanowaliśmy taką dyskusję, prezentację dotyczącą zalet szybkiego powrotu na rynek pracy. Zatytułowaliśmy to spotkanie Mama pracuje, rodzina zyskuje. Będziemy po prostu sobie w takim miłym gronie rozmawiać o tym, jakie są zalety, żeby w miarę szybko do tej pracy wrócić bądź rozpocząć nową ścieżkę zawodową.
Na spotkanie można przyjść z dziećmi. Przypomnę, spotkanie odbędzie się w przyszłą środę o godzinie 11:00 w przystani Lipowa 15 w Gdyni. Nie obowiązują zapisy. Przenosimy się teraz do kina na Szekspirowskim. W sobotę rusza kolejny cykl pokazów kina plenerowego z widokiem na dachy gdańskich kamienic. Filmy będą prezentowane przez całe wakacje w soboty i środy o 21:30. W najbliższy weekend będzie można zobaczyć film I tak Cię kocham. Prawie 200 osób, łącznie blisko 1500 kilometrów, by pokazać, że nawet z rakiem można i trzeba żyć pięknie i aktywnie. OnCorej z granicami Polski wyruszy już w najbliższą niedzielę. Podczas marszu będą organizowane spotkania profilaktyczne, by przekonać do badań jak najwięcej osób i dać nadzieję tym, którzy usłyszeli już diagnozę. W niedzielę w Krynicy Morskiej o godzinie 10:00 wystartują jednocześnie dwie grupy piechurów. Jedna zakończy swój marsz w Rewie, druga w Braniewie. I na zakończenie jeszcze zaproszenie na wykład Gdańska Atlantyda do domu Uphagena. Magister Maciej Marczewski i doktor inżynier Piotr Samul opowiedzą o młodym mieście w świetle badań archeologicznych i historycznych. To już jutro o 17:00.
Dziś możemy korzystać z ładnego polskiego lata, bo na Pomorzu na termometrach od 24 do 26 stopni, to w głębi lądu, a nad samym morzem od 21 do 23, no i bardzo, bardzo dużo słońca, chociaż po południu na północnym zachodzie naszego regionu może się również zachmurzyć. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Czy istnieje możliwość burz? Dzisiaj synoptycy twierdzą, że nie, ale jutro to już zupełnie inna sprawa. Tak.
Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, partner programu Piłkarska Przyszłość z Lotosem.
Sponsorem programu są kremy Zaspa, producent naturalnych kremów własnej receptury, przeznaczonych do pielęgnacji skóry w każdym wieku. Kremzaspa.pl.
Udanych podróży życzy sponsor audycji Polar Sport. Sklep górski ze sprzętem i odzieżą turystyczną. Gdynia Starowiejska 17.
Radio Gdańsk. Lubię to.
Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
A w naszym studiu gość specjalny Agnieszki Kępki, Małgorzata Gawka, pani doktor weterynarii z Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja. Proszę państwa, jeden z sąsiadów naszego słuchacza zamontował straszaka na ptaki, na czereśnie. No i to wszystko jakoś tam działa. Te głośne dźwięki słychać z krótkimi przerwami od świtu do zmierzchu w promieniu jakichś tam 100 metrów. W domu cicho, ale w ogródku zapomnij. Nie można właściwie tam siedzieć. Pytanie brzmi, czy to szkodzimy w ten sposób ptakom, czy nie szkodzimy?
No trochę szkodzimy, bo pewnie odstraszamy nie tylko szpaki, które nam kradną czereśnie, ale też inne drobne ptaki, które gdzieś w naszym ogrodzie mogłyby się zasiedlać. I to jest taka ciągła walka między nami, ludźmi, i naszą chęcią korzystania z tego, co natura daje, a dzikimi zwierzętami, które też jakby prawo do tego mają. chyba nie da się łatwo odpowiedzieć.
Nie da
się łatwo. Czy to wolno, czy nie wolno takie rzeczy robić?
Tak to jest. Tak mi się wydaje, że to, co kiedyś było takie bardzo naturalne, że korzystaliśmy z tej przyrody, bo tej przyrody wokół było dużo, to teraz stajemy się wrażliwsi.
Wrażliwsi i bo natury coraz mniej. Nie chcemy nic. Już takie zwykłe wstążeczki, widać, fruwające, kolorowe, nie wystarczają. Ja nawet nie wiedziałam, że są takie urządzenia i myślę, że nie warto ich po prostu kupować i montować. No, życie jest krótkie,
ale
przepiękne.
Ale mieć hałas w ogrodzie.
I zwierzęta powinny być. I hałas w ogrodzie dla siebie i dla sąsiadów, no chyba nie po to ten ogród jest.
Ja zdecydowanie wolę ten naturalny hałas, ten naturalny, który ptactwo tak. robi z samego rana. Tak.
603-06-06 to nasz SMS-owy numer. Kiedyś Piotr Kamont, Państwo wspominają, znalazł kaczuszkę. Rzeczywiście o tym powiadał Ptasim Radio Gdańsk. Obejrzał, czy wszystko w porządku, no i odstawił na miejsce, bo rodzice robili już raban. Tak to jest z tymi podlotami.
No właśnie, nie kradnijmy dzieci dzikim zwierzętom.
Zostawić, tak jak pani doktor bardzo ładnie opisała, nie niepokójcie się, przecież one muszą ich nauczyć życia. One wiedzą, co robić. Jeżeli widzimy, że jest ranne, to jest zupełnie co innego. I zanim przejdę do pytania, które chciałam, pytanie, które dostałam od państwa na maile. Jeżeli znajdziemy na ulicy potrącone zwierzątko, dzikie, jakieś leśne, nawet tego mojego ukochanego jeża, tak już tu mówię, bo ja jak jadę samochodem, a idzie jeż, to po prostu wychodzę, biorę go w coś i przenoszę, zatrzymuję się. I to nie tylko ja, ale chciałam się zapytać, czy jak znajdziemy takie okaleczone, nie już mówię, że przejechane na amen, ale co mu się stała krzywda, co możemy zrobić? Gdzie możemy się zwrócić o pomoc?
Tak naprawdę takie dzikie zwierzęta, które znajdujemy w mieście i które wymagają pomocy
lekarza,
one są pod opieką naszego państwa.
O właśnie.
I tutaj jest pewien problem, bo każda gmina rozwiązuje tę sytuację inaczej. Każda gmina może stworzyć swój własny system pomocy, czy w formie ekopatrolu Straży Miejskiej, czy w formie współpracy z organizacjami pożytku publicznego, takimi jak nasza. I za każdym razem troszeczkę może to wyglądać inaczej. Niemniej jednak tutaj w Trójmieście i całym naszym regionie zawsze można skorzystać z pomocy Ostoi, zadzwonić do nas i poradzić się, co należy w danej sytuacji zrobić. Jeśli znajdziemy takie zwierzę, które widzimy, że jest żywe, ale potrzebuje ewidentnie pomocy weterynaryjnej, można je dostarczać do dwóch lecznic całodobowych na terenie Trójmiasta. Są wybrane to takie lecznice, które działają dłużej, gdzie do 21 czy 22 można takie zwierzę dostarczyć i lekarz weterynarii, który w lecznicy pracuje, udzieli mu pierwszej pomocy. To są osoby, które mają odpowiednie przeszkolenie, żeby taką pierwszą pomoc
i
udzielić.
I to jest na Stryjskiej, prawda?
To jest w Gdyni przy ulicy Stryjskiej.
A druga?
W Gdańsku przy ulicy Kartuskiej.
O właśnie.
I są to lecznice, z którymi na bieżąco współpracujemy, skąd zwierzęta po udzieleniu pierwszej pomocy są przez naszych pracowników ośrodka odbierane i przewożone do Pomieczyna, gdzie na stałe działamy. Tam działa nasz szpital, tam zwierzęta mogą przebywać dłużej, tyle ile potrzebują, żeby mogły wrócić na wolność, czyli czasami jest to bardzo szybka decyzja, trafia do nas ptak, który po podróży z lecznicy musi chwilę odpocząć, ale jest klinicznie zdrowy i nawet tego samego dnia po południu próbujemy go wypuścić, czasami odlatują pierwszego dnia, ale bywa tak, że mamy zwierzęta, które mają złamania, wtedy sam proces gojenia trwa miesiąc, półtorej, proces rehabilitacji.
I dlatego ten szpital jest niezbędny, tak?
No jest niezbędny, ale też muszę zaznaczyć, że działamy jako organizacja pożytku publicznego. Mamy oczywiście pewne finansowanie ze środków publicznych, ale na pewno nie jest to finansowanie, które w 100% będzie pokrywać potrzeby. Tak,
i tu będziemy apelować, prawda?
Bo przyznajmy, że tych środków publicznych tak, w Ostoi jakby
mało.
Coraz mniej ostatnio. No i liczymy cały czas na tych, którzy będą dofinansowali, na państwa złote serca.
Bo myślę, że każda pomoc wam jest potrzebna, prawda?
Tak, czasami może się komuś wydawać, że na przykład przekazanie tego 1% nie ma znaczenia,
bo jest to
kilka złotych. Jeśli na przykład na naszym profilu na portalu społecznościowym mamy 12 czy 13 tysięcy obserwujących, gdyby każda taka osoba dała nam tą złotówkę czy dwie z 1%, dla nas to są już duże pieniądze, które bardzo, bardzo ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie, bo to, czego nam brakuje, to jest taka płynność finansowa, tak? Często...
I ja myślę, że nawet jeżeli ktoś by chciał niezależnie od 1% coś ofiarować, to... Apeluję, nie wstydźcie się, 5 zł to jest też pieniądz,
niech
prawda?
To będzie na przykład oczywiście. Stałe 50 zł, taki drobny, comiesięczny przelew, tak. Dlaczego nie?
Tak, tak.
Oczywiście nie tylko na jakby w finansach, gotówce nam zależy, my bardzo otwarci jesteśmy właśnie, na inne formy jeszcze? Pomocy. Tak. W takiej obsłudze codziennej dzikich zwierząt. Tony papieru, gazet, ręczników papierowych.
Pozdrawiam cię. Nie ta nasza Hania, tylko inna. Pozdrawiam cię, bo ona wozi do was tony tych papierów,
czy tak
gazet.
Naprawdę nie trzeba nawet jakichś specjalnych swoich środków na to przeznaczać. Tak. Jeśli ktoś czyta codziennie gazetę, to wystarczy, że ją odłoży i raz na jakiś czas dostarczy do jednej z naszych lecznic współpracujących.
Ja
i to
wiem,
już jest dla nas
to jest
bardzo
konkurencja,
istotne.
Ale my chętnie, naprawdę chętnie. To jest cudowne. Wozimy karmę. Na przykład
do
schronisk. Tak. To dlaczego a tego jednego worka czy drugiego nie zawieźć do ostoi?
Nie, u was karma nie chyba, czy też? Nie.
Też wykorzystujemy karmę dla właśnie między innymi jeży. Czasami dostajemy od darczyńców karmy przeznaczone dla wiewiórek, czy jakieś orzechy, tak?
Właśnie, bo nawet przecież są, tak, proszę państwa, takie karmy. Można też zawieźć tam, nie?
Nawet jakieś zbiórki żołędzi organizowane przez szkoły też mają znaczenie. Każda taka pomoc, która jest nie stricte finansowa, jest przez nas przyjmowana i również bardzo szanowana.
Tu
i ceniona.
Uwaga, uwaga, ciekawa dygresja, bo jeżeli chodzi o tego jegomościa, który tak mocno, intensywnie odstrasza te ptaki ze swojego ogrodu, no to państwo uspokajają, że tego jegomościa zjedzą niedługo robale. W przyszłym roku takie są
to
przewidywania.
To są nasi słuchacze, tacy
bo
kochani,
jak nie ma ptaków,
właśnie.
No to są robalki, prawda? Owady.
To prawda, to tak? prawda. Tak. Ogólnie oprócz tego, że mamy jeże, które pomagają nam w ogrodzie,
tak,
te przyziemne bardziej robaki zwalczać. My niestety jako ludzie, modernizując swoje domostwa, ocieplając je, co jest w sumie działaniem pro-eko, ale niszczymy dużo miejsc lęgowych, między innymi dla jeżyków. One w miastach są bardzo częste.
Często, bardzo.
I wszyscy chyba lubią ten dźwięk krzyczących, latających wokół budynków jeżyków. Natomiast przy termomodernizacjach one są całkowicie zapominane i pominięte. Nie ma już wielu otworów, w których mogą stworzyć swoje gniazda. I tutaj każdy z nas może podjąć jakieś działanie, zarówno na poziomie jakiejś swojej wspólnoty mieszkaniowej, czy swojego prywatnego domostwa, żeby takie budki lęgowe, według instrukcji, które łatwo znaleźć w internecie, zbudować, żeby tych jeżyków było w miastach jak najwięcej. Dlaczego? Dlatego, że są wybitne, jeśli chodzi o ograniczanie populacji komarów i drobnych innych owadów.
A komary wiemy.
Magda i Moli nie rozumieją tych, którzy wyganiają ptaki ze swojego ogrodu. Ona mieszka na skraju lasu i wręcz zaprasza zwierzęta, ptaki do ogrodu. Ileż to atrakcji i radości z obserwacji jedzących sarenek, czy nawet dzików. Super relaks, taka lekcja biologii dla dzieci.
Pani, ja pani Moli nazywam, bo u nas mam jeszcze ten nawyk, że właściciel się nazywa od imienia psa. Pani Moli, pani mi obiecała, że pani do mnie zadzwoni. Ja ciągle czekam na pani telefon, bo koniecznie chciałabym, żeby pani również była gościem tutaj w radiu, bo mamy, wie pan, taki zwyczaj z Hanią, żeśmy zrobiły, aha, że przynajmniej raz na miesiąc zapraszamy tych stałych słuchaczy, żeby oni poopowiadali o swoich zwierzętach, o tym, co robią i pani Moli naprawdę nie mogę się jej doczekać. Już pan grzybkowy Boksio, proszę państwa, czuje się coraz lepiej. Jest leczony u lekarza weterynarii. To on sam sobie, bo wiadomo,
pani
że tych specjalistów
Moli,
nie ma.
Będzie apel z mojej strony, dobrze? Pani się nie boi, siedzę z nimi razem w studio, naprawdę jest sympatycznym.
Ja potwierdzam, tu jest bardzo fajnie.
Tak. Ale wróćmy może do jeży, bo z jeżami tak. jest jeszcze taka cała historia, ogrodowa właśnie, koszenie trawników, koszenie traw i skosić można małego jeżyka.
Nie, niech pan nie opowiada. Nie.
No to jest prawda.
To jest przykre, ale tak. prawdziwe. Takie przypadki trafiają potem do ostoi.
Ale proszę państwa, tu pani mnie też natknęła, ponieważ ja w ogóle bardzo lubię jeże, ale o tej budce lęgowej nie pomyślałam. Mimo, że u mnie w ogrodzie i przy domu miałby sobie gdzie zrobić gniazdko, ale taka budka może być naprawdę fantastycznym wyjściem, prawda?
No, jeśli chodzi o jeże, to one bardzo pięknie potrafią się same zorganizować i wystarczy im, jeśli w naszym ogrodzie zostawimy stertę gałęzi, trochę liści i trochę brudu na jesieni i one już sobie idealnie tam poradzą.
Poradzą sobie,
im akurat nie ma jakiejś potrzeby budowania specjalnych schronień, tylko zadbać o to, żeby tam nie miały dostępu psy, żeby tam nie rozgrzebywały tego gniazda i w takim układzie przed
zimą
to już wystarczy.
Dzieci też się tym nie bawią, proszę Państwa. Też takimi miejscami, które sobie jeżyki my im zostawimy, dzieci się nie bawią, nie pozwalamy, żeby nasze psy właśnie rozgrzebywały to, bo to jest ich dom, one muszą mieć gdzieś schronienie. A ja jeszcze podsumuję krótko. Proszę Państwa, każda pomoc finansowa jest bardzo mile widziana, ale również inna pomoc, o której pani doktor mówiła. Jeżeli nie wiemy, czy mamy coś, co mogłoby im pomóc, wystarczy zadzwonić, prawda? Każdy tam udzieli odpowiedzi, czy to coś, co my mamy, nadaje się dla ostoi i czy można to przywieźć albo do nich, jak moja koleżanka wozi gazety, albo do tych dwóch lecznic, gdzie też wozi tam różne rzeczy.
Ale w Ostoi zdarzają się niesamowite przypadki. Gdy byłem pewnego razu w Ostoi, nagle przyjeżdża taksówka. Taksówka z Lęborka. A pani ptaszka z Lęborka przywiozła do Ostoi. No a to jednak jest z Lęborka do Pomieczyna, tak. No parę kilometrów.
Zgadza się. No, ludzie bardzo chcą pomagać dzikim zwierzętom, widzą tą potrzebę, widzą też, że nie zawsze mechanizmy takie urzędowe są wydolne, bo jeśli znajdziemy ptaka w niedzielę, w sobotę po południu, to urzędy gminne nie funkcjonują już. I dużo osób potrafi, czy z Władysławowa, czy z Lęborka, czy z Korzwał, które są w drugą stronę, przywieźć potrzebujące zwierzę bezpośrednio do ośrodka. I jedyne, o co my zawsze prosimy w takiej sytuacji, to, żeby zadzwonić wcześniej, powiedzieć nam, jaka jest sytuacja. My doradzimy, czym nakarmić, czym napoić,
jak przewieźć,
przetransportować, żeby te działania pierwszej pomocy udzielanej przez człowieka nie zaszkodziły. Tak? Tutaj jak mantrę będę powtarzać, jeśli chodzi o młode jeże, bo jest taki teraz moment, gdzie tych młodych jeży trochę może być znajdywanych przez potencjalnych tutaj w przyszłości, w cudzysłowie, klientów Ostoi. Młode jeże, jeśli pojawią się u nas na ogrodzie, czy gdzieś na łące i będziemy widzieli, że one pełzają samodzielnie, a są to takie malutkie kulki wielkości myszki komputerowej, to są to zwierzęta, które jeszcze piją mleko matki. I jeśli chcielibyśmy je nakarmić, to tym, czego absolutnie w żadnym wypadku nie wolno robić, jest podawanie mleka krowiego, tak?
Tak jest. Oj, dobrze, że pani to powiedziała.
To jest coś, co musimy sobie cały czas powtarzać i powtarzać. Wydaje nam się, że jak jest ssak, to wypije mleko i będzie dobrze. A akurat mleko krowie jest pełne laktozy i tym małym jeżątkom bardzo szkodzi.
A gdybyśmy, złośliwie zapytam, bez laktozy, bo teraz takie można kupić.
Jest to jakaś alternatywa.
Ale lepiej nie.
Tak jak mówię, proszę zadzwonić, doradzimy. Jeśli ktoś jest z daleka albo w danym momencie nie może dostarczyć takiego zwierzaka do jednej z lecznic czy do nas, powiemy, co zrobić w tych okolicznościach i warunkach, które są.
No to pani Agnieszce, za chwilę jak jeżowi włosy się na głowie zjeżą, bo ja chciałem jeszcze o innych przyczynach i przypadkach, dlatego że my często nie mamy świadomości, w jaki sposób możemy zaszkodzić tej dzikiej przyrodzie. Ja myślę o wędkarzach, bo też w Ostoi raz mi się zdarzyło, byłem, proszę Państwa, przy operacji łabędzia, który połknął haczyk. Takie haczyki wędkarze bardzo często, one się zrywają, gdzieś tam w trzcinach zostawiają, no i potem nieszczęście gotowe.
No to jest taki ogólny problem z naszymi śmieciami, które sobie bezkarnie i bezczelnie pozostawiamy w środowisku, nie dbając o to, co z nimi będzie. Jednym z problemów są rzeczywiście żyłki, haczyki wędkarskie. Tutaj łabędzie dominują, jeśli chodzi o poszkodowane zwierzęta w wyniku gdzieś połknięcia takiego haczyka. Często wymagają zabiegów chirurgicznych, więc jest to dość złożona sprawa. Wymagają długiej rehabilitacji, a też trzeba sobie wyobrazić, że taki łabędź nie może siedzieć w kartonowym pudełku, czy transporterze przez 2 czy 3 tygodnie leczenia. Jest jeszcze taka rzecz, która utrudnia nam tę pracę, ponieważ ptaki mają pióra. Te pióra są im potrzebne, nie tylko do latania, ale też ptakom wodnym po to, żeby mogły pływać. One zapewniają wodoodporność, termoregulację, więc jeśli musimy zoperować ptaka, musimy go po części tych piór pozbawić. Tak. Więc nie tylko musi się wygoić rana, nie tylko musi nabrać sił,
ale muszą pióra.
Musi odzyskać pióra. Tak. Naprawdę takie leczenie i rehabilitacja ptaków jest czymś o wiele bardziej złożonym niż może się wydawać i jest też czymś o wiele bardziej po prostu kosztownym, tak? Nie tylko jedzenie, nie tylko leki, ale też stworzenie odpowiednich warunków, żeby takie sytuacje miały dobry finał i żeby można było skutecznie zwierzęciu
takie
pomóc.
Sytuacje mają dobre finały dzięki takim osobom jak pani Anna, która dzieli się owocami z ptakami, zimą specjalnie wykłada dla nich jabłka, nie przeszkadza jej, że zjedzą trochę wiśni czy z czereśni. Są też jeże, dla których ona ma specjalny kącik. No i pochwali się. My też bardzo panią Jannę pochwalimy, że ona ma ustawiony comiesięczny przelew do Ostoi, no i wozi tam też gazety.
Serdecznie dziękuję.
Bardzo, ja też dziękuję. Taki, mówię, mamy słuchaczy, jakich nie ma na świecie. Najlepsi, najlepsi po prostu.
603-06-06-06.
Pani doktor, jeszcze...
SMS-owy numer do Radia Gdańsk.
Co od siebie?
Co od siebie? Ja chciałabym powiedzieć też o tym, że nie działamy tak zupełnie w próżni. Jesteśmy organizacją, która jest pod stałym nadzorem instytucji państwowych, tak? Czyli działamy w oparciu o decyzje pewnych władz i te władze nas kontrolują, tak? Sprawdzają to, jak również wydatkujemy wszystkie środki finansowe, które oni nam przekazują i czy jesteśmy w tym, co robimy, gospodarni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą chciałabym powiedzieć, to to, że staramy się zawsze uzyskać pewne informacje o tym, czy to nasze działanie jest skuteczne, czyli te zwierzęta, które wypuszczamy do środowiska, rzeczywiście sobie w nim radzą. I mamy parę fajnych informacji. Te informacje biorą się stąd, że ptaki wypuszczane z ośrodka mają zakładane obrączki ornitologiczne. Wiemy, że między innymi jedna z naszych mew srebrzystych wędruje sobie po Chorwacji cały czas. Czyli mewa, która została dostarczona do nas jako piskle, odchowana w ośrodku przy pomocy wolontariuszy, którzy są bardzo ważni w naszym działaniu, szczególnie w sezonie lęgowym. Została po tym, jak dorosła, zaobrączkowana, wypuszczona i po prostu od 2 czy 3 lat radzi sobie wyśmienicie i zwiedza Europę. I takie historie bardzo nas budują i cieszą.
Bardzo przyjemne, budujące są.
Mamy też kruczycę, która dość długo przebywała w ośrodku ze względu na ranę, którą miała na skrzydle. I tutaj sytuacja jest trochę inna. W wypadku innych gatunków ptaków, takich jak kruki, z tymi obrączkami nie jest tak prosto, tak, jeśli chodzi o ich odczyty. Natomiast kruki są niezwykle inteligentne i ona doskonale wie, gdzie jest ośrodek, kim my jesteśmy, doskonale wie, kim jest nasz Odyn, jej przyjaciel zza kraty, bo miały sąsiadujące woliery. I kruczyce co jakiś czas po prostu widujemy, jak przylatuje na dośrodek, odzywa się parę razy, pogada z Odynem i odlatuje. Także
bardzo sympatyczne.
Bardzo,
bo
tak,
Odyn
bardzo sympatyczne.
Rezydent też, tak. Kruk. Ja przyznam, że taki bardzo nerwowy dzisiaj o poranku byłem, bo szukałem nagrań z Odyna. Odyn gada, opowiada, opowiada może za dużo. On mówi: cześć, Odyn, Odyn. I mówi takim głosem, naprawdę, jakby to mówił najlepszy lektor radiowy. Kiedyś Odyna nagrywałem, gdzieś to nagranie uciekło, także będę musiał jeszcze raz pojechać do Ostoi. Postawi się mikrofon wtedy Odynowi, nie rozmawia z nim, idzie sobie do pań na kawkę, porozmawia o zwierzątkach, a Odyn sam czasami gada do siebie.
Tak, Odyn wtedy zaczyna też być trochę zazdrosny, jeśli człowiek nie przejawia odpowiedniego zainteresowania jego osobą, zaczyna się tego domagać, jak
czyli
pracujemy w ośrodku.
Jakby na stałe u was, tak?
Tak, Odyn jest naszym rezydentem i jest to taka sytuacja wyjątkowa. On był jednym z naszych pierwszych pacjentów, trafił do nas jako młody ptak ze złamanym skrzydłem i mimo tego, że to skrzydło się zrosło, nie odzyskał pełnej lotności, a z drugiej strony dość mocno przyzwyczaił się do kontaktu z człowiekiem. I w takiej sytuacji wypuszczenie takiego ptaka na wolność mogłoby być niebezpieczne. Tak? On mógłby od przypadkowo napotkanych ludzi domagać się po prostu posiłków, jedzenia, uwagi, a jest to już całkiem pokaźnej wielkości ptak z dużym dziobem. I na pewno czy
cudowna
małe dziecko...
fundacja, prawda?
A chciałoby się zaprzyjaźnić z tymi waszymi zwierzętami.
Cudowna fundacja.
Bo one są przepiękne. piękne, ale wy niestety nie zaprzyjaźniacie się. Tak? Chodzi o wypuszczenie na wolność.
My nie możemy się z nimi zaprzyjaźnić.
Dla ich dobra, prawda?
Tak, tak, tak. Ale też są różne gatunki, tak? Jeśli wyobrazimy sobie te malutkie jeżyki, które do nas trafiają, kiedy one są bardzo młode, one naprawdę potrzebują trochę ciepła, takiego matczynego w cudzysłowie, naśladującego matkę ciepła. Oczywiście to jest termofor czy mata grzewcza, ale one też potrzebują takiego kontaktu po karmieniu, żeby pomasować brzuszek, no żeby mogły się załatwić. I jeże akurat dość szybko później się zdziczają, czyli jeśli przenosimy je, jak jedzą już samodzielnie, do zewnętrznej woliery i ograniczamy kontakty, tu takiego problemu z przyzwyczajaniem do człowieka nie ma. Ale z drugiej strony, jeśli weźmiemy pod uwagę ptaki drapieżne, na przykład błotniaka stawowego, czy któryś z gatunek sowy, jeśli one są odkarmiane przez człowieka i ten kontakt staje się zbyt bliski, przyzwyczajają się do nas za bardzo, to później jest podobny problem jak z odynem, o którym opowiadałam.
Tak.
Ciężko jest je wypuścić tak, żeby nie stanowiły zagrożenia dla człowieka. Ogólnie, jeszcze raz powtórzę, cały czas w trosce o dzikość. Dbamy o to, żeby te zwierzęta mogły wrócić do natury i to, co chciałam jeszcze powiedzieć odnośnie odyna. On jest naszym rezydentem, ale jest wyjątkiem. Nie działamy niestety, bo nie mamy takich możliwości fizycznych i finansowych, żeby działać jako azyl dla wszystkich zwierząt.
My w takim razie zakończmy, bo chyba musimy już kończyć dzisiejsze spotkanie.
Małgosia jeszcze nie krzyczy, ale
wielka
już widać.
Szkoda. Ja chciałem, żebyśmy zakończyli jeszcze raz apelem. To na podstawie SMS-a od pani Iwony. Ona mieszka na trzecim piętrze, u niej na balkonie. Od zawsze goszczą ptaszki, bo latem wystawia miseczkę z wodą, no a zimą sprawa oczywista, jedzenie. No i kąpiel wróbelka. Widok po prostu bezcenny, nawet luzakowi się podoba.
A luzak, to proszę państwa, Bella i luzak będzie za tydzień u nas w studio. Będzie pani z Bellą i z luzakiem, to znaczy od Belli i luzaka, będzie za tydzień.
Proszę bardzo, jaką mamy piękną klamrę.
Pięknie.
Zapraszamy za tydzień Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka. No i nasz dzisiejszy gość specjalny, dr Małgorzata Gawka z Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja. A jeżeli państwo będą mieli jakieś problemy z dzikimi zwierzętami, to do Ostoi zawsze i łatwo można znaleźć numer telefonu.
A jakbyście chcieli kiedykolwiek audycję powtórzyć i spotkać się jeszcze raz z panią doktor, proszę mi dać znać.
Do miłego, dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję również.